Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś będzie z nami pomagał nam rozważać teksty Pisma Świętego karmelita, ojciec dr Piotr Nyk, biblista, wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości, pełni też posługę przeora w klasztorze karmelitów bosych w Lublinie. Witamy ojcze bardzo serdecznie na naszej antenie.
Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, również niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Ojcze, najbliższa niedziela to zarazem uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego.
Tak, obchodzimy w tą niedzielę uroczystość niebowstąpienia Pańskiego, właściwie przesuniętą z ostatniego czwartku, ponieważ tak jak właśnie święty Łukasz nam przekazał, od niego czerpiemy tą wiedzę, że 40 dni trwały objawienia Pana Jezusa apostołom zmartwychwstałego, jego ukazywanie się. W tym czasie pouczał uczniów o Królestwie Bożym, umacniał ich wiarę, aby się nie zachwiali, i obiecał Ducha Świętego. Nakazał im czekać na obietnicę Ojca, którą jest Duch Święty. I to wspaniały czas właśnie, niebowstąpienie, to święto, które pokazuje uroczystość, która pokazuje nam, wprowadza nas w to życie Boże, które jest w uwielbionym Chrystusie, człowieku i Bogu, przebywającym w chwale nieba, i On może nas wspierać, zsyła nam Ducha Świętego nieustannie na Kościół. Dlatego módlmy się, aby właśnie te słowa, które będziemy rozważać, aby one otworzyły nasze serca na Ducha Świętego, którego już w nowennie do Ducha Świętego oczekujemy. Tak jak Kościół pierwotny wraz z Maryją, Matką Jezusa, trwał jednomyślnie na modlitwie, prosząc o Ducha Świętego, który rozjaśnia umysły i daje zrozumienie właśnie Pism Świętych, które przekazują nam prawdę o Bogu i o Jego życiu, także o naszym życiu.
Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski, o Jego światło na czas rozważania Słowa Bożego. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Słyszeliście o niej ode mnie, mówił. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba.
Czytanie z Dziejów Apostolskich składa się z dwóch części. Pierwsza, od wersetu 1 do 8, jest prologiem do Dziejów Apostolskich. Natomiast druga część, od wersetów 9 do 11, jest opisem wstąpienia Pana Jezusa do nieba. Początek Dziejów Apostolskich bardzo dobrze wprowadza nas w uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Święty Łukasz, autor trzeciej Ewangelii Dziejów Apostolskich, jest tym pisarzem chrześcijańskim, któremu zawdzięczamy wspaniałą koncepcję historii świata. Polega ona na tym, że w samym centrum jego dziejów umieszcza on wydarzenia paschalne związane ze śmiercią Chrystusa, jego zmartwychwstaniem, niebowstąpieniem oraz zesłaniem Ducha Świętego. Wszystkie te wydarzenia paschalne dokonują się w świętym mieście Jerozolimie. Jest ona osią spajającą historię przed wydarzeniami paschalnymi oraz historię po wydarzeniach paschalnych. Pierwszy etap tych dziejów ukazany jest w Ewangelii. Natomiast drugi etap po zesłaniu Ducha Świętego opisany, święty Łukasz opisuje w Dziejach Apostolskich. Z Jerozolimy także wychodzi głoszenie nauki Chrystusa. W Jerozolimie, jak na osi, skupiają się najważniejsze dla chrześcijan wydarzenia paschalne, stojące w centrum. Do nich należy między innymi w niebo wstąpienie Pańskie, które wraz ze zesłaniem Ducha Świętego stanowi zakończenie wydarzeń paschalnych, owego centrum historii świata i chrześcijaństwa. Zauważmy, że po nich rozpoczyna się właśnie nowy etap historii. Głoszenie Ewangelii całemu światu, od Jerozolimy, przez Judeję, Samarię, aż do Rzymu, czyli na krańce świata. To właśnie świętemu Łukaszowi zawdzięczamy najwięcej informacji na temat owego centrum historii świata, czyli wydarzeń paschalnych, zmartwychwstania Chrystusa, jego ukazywania się uczniów, niebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. Od niego, od świętego Łukasza, dowiadujemy się, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom przez 40 dni, po których nastąpiło właśnie w niebo wstąpienie. Spośród pozostałych ewangelistów tylko święty Marek, którego słowa będziemy za chwilę rozważać, wspomina o w niebo wstąpieniu, nie precyzując jednak długości czasu ukazywania się zmartwychwstałego uczniom. A zatem to świętemu Łukaszowi i rozważanym właśnie słowom z Dziejów Apostolskich zawdzięczamy kościelną tradycję świętowania w niebo wstąpienia 40 dni po zmartwychwstaniu, a także obchodzenie zesłania Ducha Świętego 50 dni po Wielkanocy, czyli podczas święta tygodni, które Żydzi obchodzili. Początkowe słowa Dziejów Apostolskich, sam prolog, nawiązuje do Ewangelii Łukasza. Podobnie jak w poprzedzającym ją prologu, święty Łukasz dedykuje także Dzieje Apostolskie Teofilowi. Jest to bardzo piękne i symboliczne, gdyż mógł nim być zarówno konkretny człowiek, chrześcijanin, zainteresowany nauką Jezusa Chrystusa, człowiek obejmujący swym finansowym, być może patronatem, dzieło napisania i rozpowszechniania dzieła świętego Łukasza, a z drugiej strony pod imieniem Teofila może być widziany każdy z nas jako adresat Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Teofilos znaczy przecież ni mniej, ni więcej jak kochający Boga lub umiłowany przez Boga. W prologu mamy ponadto nawiązanie do treści całej Ewangelii, którymi były słowa i czyny Jezusa Chrystusa, oraz do jej zakończenia, kiedy to Pan Jezus skierował do uczniów nakaz misyjny, a następnie wzięty został do nieba. 40-dniowy okres ukazywania się zmartwychwstałego był według świętego Łukasza czasem niezwykle ważnym dla umocnienia uczniów. Zmartwychwstały Chrystus, ukazując się uczniom, dawał im wiele dowodów, że żyje oraz nauczał o Królestwie Bożym. Przykładem owego nauczania o Królestwie Bożym jest właśnie odpowiedź Jezusa udzielona na pytanie uczniów, czy przywrócenie Królestwa Izraela nastąpi wraz z zapowiedzianym zesłaniem Ducha Świętego, obietnicy Ojca. Pan Jezus pouczył wówczas uczniów i zwrócił uwagę na to, że Jego Królestwo nie będzie miało wymiaru ziemskiego, lecz duchowy. Nie należy zatem koncentrować się na precyzyjnych datach ustanowienia Królestwa czy końca świata, jak to czynią niektóre wspólnoty kościelne czy sekty, bo tę datę końca świata zna tylko Bóg. A zadaniem uczniów po odejściu Chrystusa do nieba i po zesłaniu Ducha Świętego jest dawanie świadectwa o Jego zmartwychwstaniu i wzywanie do nawrócenia. Druga część naszej perykopy z Dziejów Apostolskich, będąca przekazem o wniebowstąpieniu Pana Jezusa, zakończona jest pojawieniem się dwóch mężów w białych szatach, czyli aniołów. Są to aniołowie należący do tak zwanych aniołów interpretujących, czyli wyjaśniających wizje, wydarzenia. Ich zadaniem jest, czyli Angelus Interpres. Ich zadaniem jest wyjaśnienie uczniom znaczenia wizji, jaką zostaje im udzielona, kiedy widzą Jezusa wstępującego do nieba. Uczniowie jako wyjaśnienie od aniołów otrzymują to, że Chrystus pozostanie w niebiosach aż do czasu Jego ostatecznego przyjścia na końcu czasów. Chociaż święty Łukasz w opisie wniebowstąpienia Chrystusa często używa strony biernej, która podobnie jak w przypadku takich postaci biblijnych jak Henoch czy Eliasz, podkreśla, że to sam Bóg zabiera do nieba swoich wybranych. Czyli sam fakt, że Pan Jezus został wzięty do nieba, to jednak w odniesieniu do Pana Jezusa w naszym tekście kilka razy używa także strony czynnej, że to Pan Jezus sam wstąpił, odszedł do nieba. Zwraca to uwagę, że Chrystus jako zmartwychwstały Pan Wszechświata i Syn Boży samodzielnie wstępuje do nieba. Taki podwójny sposób przedstawienia przejścia Chrystusa z tego świata do nieba, czyli przez stronę bierną, divinum passivum, ale także przez stronę czynną, że to Chrystus sam swoją własną mocą wstępuje do niebios, ukazuje jedność Chrystusa, Syna Bożego, z Bogiem Ojcem. Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku mowy o zmartwychwstaniu. Bóg Ojciec i Syn Boży stanowią jedność w swoim działaniu. Dzieło wskrzeszenia Jezusa z martwych jest tak samo dziełem Boga Ojca, jak i Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego. Podobnie mówimy o wniebowstąpieniu, które jest równocześnie niebowzięciem, ale w odróżnieniu od wybitnych świętych, którzy zostali przez Boga wzięci do nieba, Pan Jezus sam własną mocą wstępuje do Ojca w niebie.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa.
W drugim czytaniu z listu do Efezjan podobnie możemy wyodrębnić dwie części. Pierwsza, wersety od 1 do 6, jest zachętą do jedności pomiędzy chrześcijanami żyjącymi w jednej wspólnocie Kościoła. Natomiast druga część, od wersetu 7 do 13, ukazuje, w jaki sposób jedność chrześcijańska realizuje się w Kościele poprzez wielość różnych charyzmatów. Z pewnością fragment z listu do Efezjan został wybrany na uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego ze względu na znajdującą się w wersecie 8 piękną midraszową parafrazę psalmu 68, werset 19 oraz ze względu na jej rozwinięcie w następnych wersetach 9 i 10, które mówią wprost o wstąpieniu Chrystusa ponad wszystkie niebiosa oraz o wstąpieniu do niższych części ziemi. Zachęta do jedności zawarta w pierwszej części naszej perykopy oparta jest na charakterystycznej dla autora listu do Efezjan nauce o Kościele jako jednym ciele Chrystusa, którego ożywia jeden duch. Motywami do zachowania jednego ducha pomiędzy wierzącymi są tutaj obok trzech chrześcijańskich cnót – pokory, łagodności i cierpliwości, także miłość, ale także zaczerpnięta prawdopodobnie z chrzcielnej katechezy triada – jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Heis Kyrios, mia pistis, hen baptisma, która odpowiada trzem rodzajom – męskiemu, żeńskiemu i nijakiemu. Kyrios – rodzaj męski, pistis, rodzaj żeński, baptizma, rodzaj nijaki. Te trzy rodzajniki, heis, mia, hen, pomagały zapamiętać w katechezie tą jedność, o której mówi autor listu. Troska autora listu do Efezjan o jedność między wierzącymi wynikała prawdopodobnie z wielu przyczyn, które w tamtym czasie, pod koniec pierwszego wieku po Chrystusie, we wspólnotach Azji Mniejszej zaczęły występować. Mianowicie przede wszystkim szerzące się błędne nauki, o których autor kilkakrotnie w liście wspomina, które dzieliły uczniów wierzących w Kościele między sobą. Być może także nieprzezwyciężony wciąż podział chrześcijan pochodzących z pogaństwa pomiędzy wiernymi pochodzenia żydowskiego. Druga część naszej perykopy, poświęcona charyzmatom i posługom w jednym kościele, tak naprawdę są to charyzmaty przewodzenia w kościele, prowadzenia kościoła, posługi nauczania w kościele, a więc takie, które do tej jedności prowadzą i tą jedność umacniają. Właśnie te charyzmaty autor szczególnie wyodrębnia, ale w tej drugiej części rozpoczyna on od uznania, że wszystkie one, te posługi, zostały udzielone wierzącym według miary Chrystusowego daru. Jakie posługi i charyzmaty? Tutaj określa ogólnie mianem łaski. O nich powie nieco dalej. Natomiast teraz, na początku, koncentruje się bardziej na samym Chrystusie, który jest dawcą tych darów. Dlatego właśnie w wierszu 8 mamy wspomniany przeze mnie cytat z psalmu 68, 19 werset, który na sposób takiej żydowskiej, midraszowej egzegezy, czy też może biblijnej właściwie, odniesiony jest do Chrystusa. Mówimy tutaj o midraszowym sposobie interpretacji, gdyż mamy tu do czynienia ze takim swobodnym, wykonanym poprzez skojarzenia, a jednocześnie pięknym powiązaniem kontekstu i wypowiedzi psalmu z nowym kontekstem, w tym wypadku z wniebowstąpieniem Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, że słowa psalmu 68, mianowicie wstąpiłeś na wyżynę, wziąłeś jeńców w niewolę, przyjąłeś ludzi jako daninę, chociaż w pierwotnym kontekście wyrażały działanie samego Boga, który po zwycięstwie Dawida nad Jebuzytami w triumfie wstępuje na górę Syjon w Jerozolimie, te słowa obecnie odniesione są przez autora listu do Efezjan do wniebowstąpienia Chrystusa. Wstąpiłeś na wyżyny. Co więcej, autor adaptuje je do Chrystusa w sposób swobodny. Przynajmniej tak nam się wydaje, gdyż zmienia nieco znaczenie niektórych zdań, czyniąc z nich parafrazę. Na przykład zdanie z psalmu mówiące o tym, że Bóg przyjął ludzi jako daninę. Przyjąłeś ludzi jako daninę. Elabes domata en antropo. Autor listu parafrazuje i zmienia na zdanie rozdał ludziom dary. Edoken domata tois antropois. Oczywiście nie wiemy, czy autor nie uczynił tego poprzez pomyłkę w odczytaniu tekstu, chociażby tekstu hebrajskiego, w którym wyrażenie dla człowieka, czyli dał ludziom dary, czy wziął ludzi jako daninę, różni się tylko jedną literką. La Adam, dla ludzi, dla człowieka, dla ludzi, ba Adam, jako człowieka. Niewykluczone, że autor listu mógł także posługiwać się nieco odmiennym tłumaczeniem psalmu 68, który my znamy. Jednakże więcej argumentów przemawia za tym, że autor sam sparafrazował zdanie z psalmu, adaptując je właśnie do wniebowstąpienia Chrystusa i zesłania przez niego z wysoka daru Ducha Świętego. A zatem autor listu do Efezjan słowa psalmu 68, mówiącego pierwotnie o wstąpieniu Boga na wyżynę, na Syjon w Jerozolimie, gdzie potem zbudowano świątynię, oraz słowa o wzięciu przez Boga jeńców i daniny w ludziach, w piękny sposób zaadaptował do wniebowstąpienia. Czyniąc to nie tylko przypisał Chrystusowi status równy Bogu, gdyż postawił go na miejscu Boga, lecz uznał, że Chrystus także wstąpił na wyżynę, na wysokości, wprawdzie już nie na górę Syjon, lecz na wysokości nieba. A następnie, że Chrystus nie wziął jeńców w niewolę, lecz poprowadził pojmanych jeńców, co można rozumieć jako wyzwolenie wszystkich sprawiedliwych, oczekujących zmartwychwstania Chrystusa i zbawienia z Szeolu. Oraz, że nie wziął on ludzi jako daninę, lecz przyniósł stamtąd, czyli z nieba, ludziom dary. Co jest oczywistą aluzją do daru Ducha Świętego, zesłanego ludziom z nieba przez Chrystusa. W kolejnym wersecie, 9, autor listu do Efezjan, komentując słowa psalmu, stawia pytanie, cóż innego znaczy wstąpienie Jezusa, jeśli nie to, że Chrystus także wstąpił do niższych części ziemi. Katebe eista katotera meretes ges. Ojcowie Kościoła oraz teologowie średniowieczni aż do XIX wieku widzieli w tym zdaniu aluzję do wstąpienia zmartwychwstałego do Szeolu, czyli jak mamy w wyznaniu wiary, wstąpił do piekieł, właściwie do podziemnego świata duchów Hadesu, aby wyzwolić właśnie wszystkich sprawiedliwych, oczekujących na zbawienie. Za wspomnianą interpretacją przemawiałyby słowa powyżej przytoczonej parafrazy poprowadził pojmanych jeńców. Współczesna egzegeza, w tym szczególnie protestancka, odrzuca wspomnianą interpretację i słowa o wstąpieniu do niższych części ziemi wyjaśnia, idąc po linii Pawłowej, idei uniżenia, czyli kenozy Chrystusa, choćby z listu do Filipian z drugiego rozdziału, które byłyby równoznaczne z jego wstąpieniem na ziemię. Kenoza, uniżenie, wstąpienie Chrystusa na ziemię. Według tej myśli wyrażenie niższe części ziemi nie musiałoby oznaczać podziału ziemi na części, z której wydzielano właśnie Szeol w tych wyobrażeniach dawnych, lecz po prostu niskość ziemi, na którą wstąpił Chrystus z nieba, stając się człowiekiem. Także w tym tekście z listu do Efezjan widzimy, jak w wspaniały sposób autorzy Nowego Testamentu uczynili parafrazę z psalmu 68, który mówił o Bogu w zupełnie innym kontekście, ale jakże wspaniale zaadoptowali go i interpretowali przez całe wieki jako wstąpienie Chrystusa do nieba, na wyżyny, a następnie wyzwolenie wszystkich sprawiedliwych z Szeolu, oczekujących na zbawienie, oraz podarowanie Ducha Świętego. On przyniósł ludziom dary.
Trzecie nasze czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Przeczytana perykopa Ewangelii stanowi zakończenie Ewangelii świętego Marka, które jest tak zwanym drugim zakończeniem. W niektórych rękopisach, czy też synajskim, czy watykańskim, nie ma tego zakończenia, jednakże w wielu kodeksach ono się znajduje, przytaczają je ojcowie Kościoła z drugim wieku. Dlatego to zakończenie Ewangelii, które będziemy rozważać, uznaje się za świadectwo pierwotnej gminy, które z stanowi pewne zakończenie Ewangelii, które prawdopodobnie zaginęło, gdyż kończyłoby się ono inaczej niż inne, bez wniebowstąpienia pańskiego, bez nakazu misyjnego. Natomiast z tym zakończeniem właśnie stanowi ono pewną całość. Ukazuje ono istotne ostatnie spotkanie uczniów z Jezusem zmartwychwstałym oraz następujące po nim wniebowstąpienie Pana Jezusa. Zmartwychwstały Chrystus kieruje do uczniów ostatnie polecenie, tak zwany nakaz misyjny. Podobnie jak w innych Ewangeliach. Fakt zwrócenia się Jezusa Chrystusa z nakazem misyjnym do swoich uczniów przed wniebowstąpieniem jest niezaprzeczalny, gdyż pojawia się właśnie we wszystkich Ewangeliach, u wszystkich ewangelistów, wprawdzie w nieco odmiennej formie, charakterystyczny sposób dla każdego ewangelisty, ale jednak jest on niezaprzeczalny. Chrystus zwracał się do uczniów przed swoim wniebowstąpieniem, odejściem z tej ziemi, z poleceniem misyjnym. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. W tym poleceniu jest taki uniwersalizm wspaniały i taka całościowość, totalizm. Na cały świat, wszędzie idźcie i głoście każdemu człowiekowi, wszelkiemu stworzeniu, bez wyjątku. Święty Marek, podobnie jak święty Mateusz, dodaje do tego polecenia nakaz udzielania chrztu. Dla świętego Marka, czy też dla tego zakończenia w jego Ewangelii, przyjęcie chrztu świętego z wiarą w Jezusa Chrystusa jest warunkiem otrzymania zbawienia. Natomiast konsekwencją odrzucenia usłyszanej Ewangelii, czyli braku wiary, będzie potępienie, gdyż ci, którzy usłyszeli dobrą nowinę, czyli mieli możliwość poznania dobrej nowiny, ale ją nie przyjęli, nie uwierzyli w nią, nie będą mogli się usprawiedliwić. Po prostu nie dali wiary tej Ewangelii. Piękny wydźwięk posiada polecenie głoszenia Ewangelii całemu stworzeniu. Ów uniwersalny nakaz wydaje się być zaczerpnięty z nauczania świętego Pawła, któremu święty Marek, jak wiemy, także towarzyszył przez pewien czas w podróżach misyjnych. Zgodnie z nauczaniem świętego Pawła, aż dotąd całe stworzenie, czyli nie tylko człowiek, lecz cała przyroda, cały świat roślin, zwierząt, jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Jak nauczał święty Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian, Pasa hectisis, całe stworzenie, z tęsknotą oczekuje na objawienie się synów Bożych. Wszystkie stworzenia, cała natura bowiem ponosi konsekwencje grzechu człowieka, które objawiają się w odczuwaniu bólu, przemijaniu, podleganiu, zniszczeniu. Ewangelia, którą mają głosić uczniowie, prowadzi do wolności dzieci Bożych. Gdy wszystko się wypełni, na końcu czasów, Chrystus zdobędzie swoje miejsce w sercach ludzkich, cała natura zostanie przemieniona na wzór Chrystusa zmartwychwstałego. Wraz z Jego powtórnym przyjściem nastanie nowy świat, nowe niebo i nowa ziemia, na której nie będzie już płaczu ani jęku, gdyż Bóg otrze z każdego oblicza wszelką łzę, jak mówi święty Jan w Apokalipsie. W nakazie misyjnym w wersji świętego Marka znajduje się także zapewnienie, że tym, którzy uwierzą, będą towarzyszyć niezwykłe znaki. Będą wyrzucać złe duchy, będą mówić nowymi językami, węże brać będą do rąk, a jeśli by wypili coś zatrutego, nie będzie im szkodzić oraz będą uzdrawiać. Wsłuchując się w listę wspomnianych znaków, mamy nieodparte wrażenie, że odzwierciedla ona nie tylko znaki, które towarzyszyły nauczaniu Jezusa i Jego uczniów, ale przede wszystkim znaki, o których mowa jest w Dziejach Apostolskich, zwłaszcza w odniesieniu do działalności świętego Pawła. Niemal wszystkie wspomniane znaki towarzyszyły działalności ewangelizacyjnej apostołów. W Dziejach Apostolskich powiedziane jest o świętym Pawle, że gdy po przybyciu na Maltę żmija wypełzła z ogniska i uczepiła się jego ręki, a on spokojnie odrzucił ją od siebie, nie odnosząc żadnej szkody. O świętym Janie Apostole z kolei istnieje tradycja, także o Justusie, Barsabie, że po wypiciu kubka zatrutego wina pobłogosławili go i wypijając nie odnieśli żadnej szkody. Nadzwyczajne znaki towarzyszące tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, wyrażają prawdę o tym, że Chrystus jest Panem całego stworzenia. Całe stworzenie, do którego przez pośrednictwo wierzących dociera zbawienie Chrystusa, jest już niejako wprzągnięte w dzieło odnowy świata. Jest zapowiedzią wspomnianej powyżej nowej ziemi i nowego nieba. Stworzenie, które z upragnieniem oczekuje wyzwolenia dzieci Bożych, nie może stawać w kontrze wobec głoszonej Ewangelii. Nadzwyczajne znaki manifestują po prostu działanie zmartwychwstałego, obecnego we wspólnocie Kościoła. Jednakże pamiętajmy, że te znaki kontynuowane są także dzisiaj. Dzisiaj także egzorcyści wyrzucają złe duchy. Dzisiaj także, jeśli ktoś szczerze się modli, jak mówi święty Grzegorz Wielki, wielbi Boga, stara się żyć dobrze według przykazań, mówi nowymi językami, staje się nowym człowiekiem. A ci, którzy potrafią przebaczyć, węże biorą do rąk i nic im nie szkodzi. Mają moc Chrystusa. Te znaki mają także wielkie znaczenie duchowe. O wiele bardziej wiara przemienia niż manifestacje nadzwyczajnych zjawisk. Jak informuje święty Marek, po wydaniu nakazu one, te znaki, są potrzebne, przypomnę, jak mówią konstytucje apostolskie, do przekonania tych, którym brak jest wiary. Natomiast ci, którzy wierzą, idą dalej. Nie bazują, nie budują swojej wiary na nadzwyczajnych znakach, ale ich wiara oparta jest na głębi miłości do Boga. Czerpią swoją siłę z głębokiej wiary. W stronę, jak informuje święty Marek, po wydaniu nakazu misyjnego, Pan Jezus został wzięty do nieba. Także wyraża to w stronie biernej. I zasiadł po prawicy Boga. Jednakże tę stronę bierną należy rozumieć podobnie jak w dziejach apostolskich. Nie oznacza ona, że Syn Boży podporządkowany jest Bogu Ojcu, lecz że Jego działanie zjednoczone jest z dziełem Boga Ojca. Dlatego możemy mówić także o wniebowstąpieniu Chrystusa, że wstąpił do nieba własną mocą. Zasiadanie po prawicy Boga, jak pouczał święty Augustyn, nie należy rozumieć dosłownie i wyobrażać sobie je w sposób zmysłowy. Chodzi tu bowiem o prawdy niewymownie duchowe. Oto właśnie myśl świętego Augustyna z 120 listu do Konsencjusza. Jeśli wolno, pisze święty Augustyn, myśleć nam o ciele Chrystusa, które powstało z grobu i które wstąpiło do nieba w kategoriach cielesnych, jako mające ludzką postać, to nie wolno nam myśleć w ten sposób o nim, gdy mówimy, że Syn Boży zasiada po prawicy Boga, tak jakby Bóg musiał dosłownie zasiadać po Jego lewej ręce. W rzeczywistości bowiem, pisze dalej święty Augustyn, wizja uszczęśliwiająca, o której tu jest mowa, widzenie Chrystusa wstępującego do nieba, przekracza ludzkie pojmowanie. Prawa ręka wyraża po prostu bliskość Boga, nieograniczone szczęście i błogość. W innym z listów swoich święty Augustyn wyjaśnia wspomnianą prawdę o boskiej i ludzkiej naturze Syna Bożego, ukazując różnicę, jaka istnieje pomiędzy przebywaniem Jezusa Chrystusa w człowieku, a przebywaniem człowieka w Bogu. Pisze on tak. Nie znaczy to, że to, co jest w Bogu, czyli Jego ciało, jest w Nim tak, jakby było wszędzie, podobnie jak Bóg może być wszędzie. Pismo mówi, w Nim żyjemy, my ludzie, w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jednak my nie jesteśmy przez to wszędzie obecni, tak jak Bóg, Jezus Chrystus, obecny jest wszędzie. Człowiek jest zanurzony w Bogu w sobie właściwy sposób, podczas gdy Bóg przebywa w człowieku w całkowicie odmienny sposób. tylko dla siebie właściwy. W Chrystusie uwielbionym, wyniesionym do nieba, Bóg i człowiek są jedną osobą. Chrystus jest wszędzie jako Bóg, a w niebie jest jako człowiek. To koniec cytatu świętego Augustyna z listu, ale we wspaniały sposób właśnie podkreśla nam tutaj Chrystus uwielbiony, przebywający w niebie, w swoim ciele uwielbionym, jest niezwykłym darem dla nas wierzących i może on zdziałać o wiele więcej niż kiedy żył na ziemi. Jego moc przekracza nasze wszelkie wyobrażenia.
Drodzy Państwo, dziś towarzyszą nam teksty z najbliższej niedzieli, to też uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dziś podczas audycji Szukając Słowa Bożego jest z nami karmelita, ojciec dr Piotr Nyk, biblista, wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości. Pełni też posługę przeora w klasztorze Karmelitów Bosych w Lublinie. Zapraszam bardzo serdecznie do rozmowy, do dzielenia się swoim doświadczeniem, swoją refleksją nad wysłuchanymi tekstami. Numer do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, Polska Północna 56 655 23 60, przepraszam, 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66.
Spowiadam się Tobie z radości, Boże, co jest wszechmogąca jak Ty. Z radości, której nic już nie pomoże, potop, popiół, ani ociemniały świt. Sześcioma zmysłami, każdym duży nerwem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, wszystkim czym jestem, wszystkim czym będę, spowiadam się Tobie z radości, Panie. Ponad martwą dawno ciszą, aż te serca bez muzyki mnie usłyszą. Będę śpiewać, aż rozpęknie się cierpienia orchidea. Będę śpiewać Tobie w niebo wzięty.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Olsztyna. Chciałem zwrócić uwagę dzisiaj na coś takiego, że Pan Bóg powierzył nam ziemię, żebyśmy mogli na niej mieszkać, żyć, żeby dzielić się z wszystkimi ludźmi, co tutaj Pan Bóg nam dał. I teraz jest pytanie, bo Pan Jezus był na ziemi, pogłębił wiedzę, naukę na temat tego, co jest Boże, jak żyć po Bożemu. I tak jak dziś czytaliśmy, odleciał, czy wstąpił do nieba. Będziemy go tak samo widzieć i trzeba być przygotowanym, bo nawet jutro może być koniec świata i nie ma co odkładać tego na za 10 lat. Czy my mamy taką wiedzę, taką naukę, czy tą nauką dzielimy się z innymi ludźmi, żeby jak Pan Jezus wróci, a nie wiemy kiedy, a jakby wrócił jutro, to czy my dzisiaj przygotowaliśmy się, jak Matka Boża prosi u siostry Faustyny trzy razy. Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi, gdyby Pan Jezus teraz przyszedł sądzić żywych i umarłych na duchu? Czy my jesteśmy przygotowani, gdyby przyszedł jutro albo za 5 lat? W jakim stanie jest teraz świat? Czy my dzielimy się tymi dobrami, które mamy, czy też sprytni, inteligentni ludzie, którzy nie uwierzyli w Ewangelię, a są już potępieni, bo nie wierzą, a jeszcze po śmierci dostaną nagrodę za tą niewiarę, bo Pan Bóg przecież nie zabije duszy, nie zniszczy człowieka, bo dusza jest nieśmiertelna i nawet Pan Bóg nie może jej unicestwić, bo taką, no, taką decyzję podjął, dał wolną wolę człowiekowi. Dusza nie umiera, nie ginie na wieki, więc jeśli ktoś nie chce grzecznie, ładnie, kulturalnie się dzielić z innymi ludźmi wiarą, nadzieją, miłością, i tymi dobrami nie przynosi owoców, no to sam się, można powiedzieć, potępia i wkracza do grona tych takich niegrzecznych ludzików. I teraz ja się zastanawiam, czy my zawierzyliśmy tak, jak Bóg zawierzył nam tutaj tą całą ziemię, bo tak, jak był w niebie, na tronie siedział, to wszystko było elegancko, ładnie, zszedł na ziemię, wiedział, co go spotka, ale zawierzył Maryi, że ona, jak będzie go nosiła 9 miesięcy, a później wychowywała przez wiele lat, to tak jej zawierzył, że wiedział, że ona się nim będzie troszczyć, opiekować, wychowa go na porządnego człowieka. I czy my teraz ufamy tak Maryi, zaufajcie Maryi, Anna Dębska pisze, czy my tak wierzymy Maryi, że ta królowa Polski razem z Królem Jezusem przygotuje nas na te uczciwe zaproszenie, przygotowanie się na przyjście Pana Jezusa. Czy my naprawdę wiemy, co trzeba robić?
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Ojcze.
Tak, dziękujemy za to pytanie. Może to jest takie pytanie troszkę bardziej szersze, bo zahacza też o nasze postępowanie, odpowiedzialność dzielenia się czy za innych ludzi, za głoszenie słowa, właśnie, które Chrystus nam przekazał jako nakaz misyjny. Moglibyśmy tu powiedzieć, że cóż, no nie jest to tak prosto odpowiedzieć na to pytanie, jako cała ludzkość, tak jak tutaj Pan podkreślił, w całości, jak cała ludzkość odpowie, bo wiemy, że każdy, Pan Jezus to podkreślał niejednokrotnie i Pismo Święte podkreśla, że każdy odpowie za siebie, w własnym sercu, w własnym sumieniu, czy właśnie na ten głos Chrystusa odpowiedział. Jak odpowiadał? Z pewnością mamy odpowiedzialność też jako wspólnota Kościoła, jako wierzący razem wszyscy, ale właśnie tutaj jesteśmy zjednoczeni przez Ducha Świętego, przez Boga, który nas ciągle wzywa. Wspólnota Kościoła jest ciągle wzywana do sama siebie, do nawrócenia, ale też do nawrócenia innych. I moglibyśmy tutaj tylko przytoczyć też tą wspaniałą modlitwę Abrahama przed Bogiem, prawda? Że nikt z nas, my mamy lęk taki, że nikt z nas nie jest sprawiedliwy przed Bogiem. Nikt nie jest, nie może się czuć pewny jakby taki w oczach Boga, ponieważ jesteśmy grzeszni wszyscy. Ale jak pięknie Abraham modlił się za grzeszną Sodomę i Gomorę, która jest przysłowiowym miejscem grzechu. Czy znajdzie się tam, Panie Boże, jak targował się z Bogiem, stojąc, modląc się, wstawiając się za tymi ludźmi, czy znajdzie się tam 10, czy znajdzie się tam najpierw 50, 40 i tak dalej? Czy ze względu na nich zniszczysz? Pan Bóg mówi, że nie. Że jeśli znajdzie się tam tych sprawiedliwych, tylu nie zniszczę. To jest właśnie tajemnica, że niewielu sprawiedliwych, niewielu rzeczywiście ludzi oddanych Bogu, świętych, są takie oazy życia, modlitwy w kościele, takie wspólnoty, parafie, które po prostu ratują świat cały przed zagładą. No, o tym mówiła też właśnie święta Faustyna, czy mistycy, wizjonerzy, że choćby święty Jan od Krzyża, który mówi, że jeden uczynek miłości spełniony z czystej miłości dla drugiego człowieka ma większą wartość przed Bogiem niż jakieś wielkie inicjatywy, ale bez tego, bez tej intencji, bez tej czystej miłości, do której wszyscy mamy dojrzeć, mamy dorastać, prawda? To jest zadanie wszystkich ludzi. I pewnie nie nasza to rzecz osądzać innych, czy wszystkich ogół ludzkości, czy my jako ludzkość odpowiadamy na wezwanie Matki Bożej, Pana Jezusa do tego, by nawracać się, by modlić się za świat, głosić to nawrócenie, czy podejmować ekspiację, wyrzeczenie, wynagrodzenie za grzechy świata, no to myślę, że Kościół tu wielorakie inicjatywy podejmuje, my jako wspólnota. Natomiast no jest to zawsze walka w świecie tym obecnym. Widzimy, jaka jest walka, że zło często jest, no tak jest po prostu, zło jest bardziej krzykliwe, zawsze bardziej widoczne, czy ono tak nas bardziej przytłacza, poddajemy się różnym myślom złym, takim może bardziej pesymistycznym, niektórzy nawet depresji, ale tak naprawdę nadzieja chrześcijańska, jeśli jest w nas zakorzeniona, czysta miłość do Boga, ją nie może nic złamać. Ona jak gdyby, ona wierzy do końca, dzięki właśnie mocy Ducha Świętego, którego obiecuje właśnie Chrystus, ten, który wstąpił do nieba, obiecuje nam Ducha Świętego, dary Ducha Świętego, które pozwalają nam stwierdzić, że to tak naprawdę też nie my zbawiamy siebie ani świat, tylko to Duch Święty w nas działający, to sam Bóg, który, jak widzimy, działa w nas. Niekiedy jesteśmy sami zdziwieni, że coś takiego byliśmy w stanie zrobić, czy jakieś rzeczy dokonać, czy przebaczyć, czy uczynić coś dla drugich, czego wcześniej w ogóle byśmy nie pomyśleli, nie bylibyśmy w stanie. Do tego właśnie Pan Bóg chce każdego z nas i ludzkość całą doprowadzić. Myślę, żeby zawierzyć Panu Bogu, że to On zbawia świat. Nie my siebie sami zbawiamy przez nasze uczynki, przez to, czym moglibyśmy się pochwalić, bo wiemy, że, jak mówiła święta Teresa od Dzieciątka Jezus, stajemy przed Bogiem często z pustymi rękami. My nie mamy się czym pochwalić. I właśnie, ale Bóg napełnia nasze ręce, puste ręce. On może posługiwać się też naczyniami, które są, nie liczą na własne siły, ale są właśnie takie puste, po to, by Bóg mógł w nich działać. Dają miejsce Bogu. I takich ludzi w Kościele, w świecie mamy bardzo wiele. Tylko może ich nie widać od razu, ale oni działali tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się czy świętym, czy chociażby ojcu Pio, który tak wiele cudów zostało zdziałanych przez niego i takie nadzwyczajne dary, bilokacji, czy uzdrowień i przede wszystkim tych duchowych nawróceń, że nie jesteśmy w stanie ich policzyć. To jest ta moc właśnie Chrystusa Zmartwychwstałego, który działa w świętych, który przemienia tych świętych, są zjednoczeni z Nim, z Jego męką, nic nie mają na swoją pochwałę, na to, żeby się pochwalić, uważają siebie za w głębi serca, przekonani są, że są niczym, a tak naprawdę Bóg działa w nich.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Nektariusz z Zamościa. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora wykładowca.
Dziękujemy.
Tutaj proszę księdza, proszę ojca. Jest taka sprawa, że Jezus Chrystus wybiera apostołów przez Ducha Świętego, prawda? Najpierw wybiera przez Ducha Świętego, a potem mówi się, że po niewielu dniach Jan chrzcił wodą, a oni będą chrzczeni Duchem Świętym. A skąd oni są, a dlaczego mają być chrzczeni Duchem Świętym? Jak ten Duch Święty ma się przejawiać apostołów w ich nauce, prawda? Bo apostołowie mają iść i wszystko mają głosić w imię Ducha. Mając Ducha Świętego mają głosić Jezusa Chrystusa, prawda? Czyli mają głosić prawdę o Jezusie Chrystusie. I tutaj, no takie trochę trudne do wytłumaczenia, bo tutaj, prawda, że jak można głosić w imię Jezusa Chrystusa w imię nieprawdy? No, bo są takie słowa, że Bóg wstąpiwszy na niebiosa, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. I tutaj można byłoby powiedzieć, że jako zmartwychwstały, to można tak, tak jak ksiądz powiedział, wziął, zamienić na rozdał. Rozdał do niewoli jeńców, a więc rozdał w niewolę człowiekowi jeńców i rozdał ludziom dary. Rozdał do niewoli jeńców, to jest Duch Święty. I rozdał ludziom dary, czyli Ducha Świętego. Czyli po wstąpieniu na wysokości do poprawicy Boga Ojca uczniowie mają Ducha Świętego i w imię Ducha Świętego, czyli w imię Jezusa Chrystusa, mogą głosić Ewangelię prawdziwą, a nie wymyśloną Ewangelię, Ewangelię prawdziwą, czyli prawdę głosić. A jak mają głosić iść wszelkiemu stworzeniu? Tutaj jest też trochę taka trudna sprawa, bo są takie słowa w piśmie. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, czyli będę mówił w imię Jezusa Chrystusa, w imię prawdy. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia, czyli znamy Chrystusa, który jest pełnią, jest jedno z Ojcem. I oraz oto ja, czyli ta pełnia, która przenika przez Boga i dzieci, który mnie dał Bóg w Jezusie Chrystusie. Więc głosimy prawdę nie tylko w Jezusie Chrystusie, a też w Chrystusie Jezusie, który zasiada po prawicy Boga. Więc mamy wszystko. Mamy to, co należy do Jezusa Chrystusa, mamy to, co należy do Chrystusa, jednocześnie to, co należy do Boga Ojca i to, co należy do Chrystusa Jezusa. Czyli Bóg objawia siebie w pełni. Czyli tak jak ksiądz wykładowca mówił, że prawda, że Jezus Chrystus tam zmartwychwstał swoją mocą, ale też jednocześnie mocą Ojca. Więc w ten sposób musimy głosić Ewangelię, czyli Ewangelię prawdziwą. Bo jeżeli znamy Boga, to będziemy głosić prawdziwą Ewangelię, że będziemy opowiadać imię braciom moim, czyli będziemy opowiadać imię, czyli będziemy opowiadać wszystko w prawdzie, czyli w imię Jezusa Chrystusa i że będziemy, prawda, tego Chrystusa znali. I te dzieci, które dał nam Bóg, to są właśnie w Chrystusie Jezusie, czyli to, co mamy od Ojca poprzez to, co z Niego spływa. Czyli jesteśmy na wszelkie sposoby obdarowani i możemy apostołować wtedy. I wtedy nie głosimy siebie, głosimy Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. To może tyle. Dziękuję.
Dziękujemy, Ojcze.
Tak, tak. No, wypowiedź dosyć długa, także żeby się zastanawia, jakie było pytanie. Ale myślę, że tu, no co można dopowiedzieć do tego, czy uzupełnić. No tutaj, no, jeśli chodzi o sam ten tekst Efezjan, właśnie listu do Efezjan, który pan przytoczył właśnie tutaj, że Chrystus, może to właśnie wyjaśnić. Chrystus wstąpiwszy do góry, czyli do nieba, wziął jeńców, prowadził jeńców będących w niewoli i rozdał ludziom dary. Tak przekazuje, parafrazuje tekst psalmu autor listu do Efezjan. Oczywiście on, jak powiedziałem, dokonuje takiej egzegezy midraszowej. To co to znaczy? To znaczy, że on w Duchu Świętym właśnie przenosi kontekst psalmu, który mówi o Bogu Ojcu, o Bogu Stworzyciel, Bogu, który działał podczas zdobywania Jerozolimy za czasów Dawida, który wstąpił na wyżynę świątyni z góry Syjonu i wziął ludzi jako daninę, jeńców jako daninę jak tam jest w tekście, przyjął dary, nie rozdał, tak, prawda? Elabon tam jest, przyjął dary. Także tutaj widzimy, jak swobodnie, z wielką światłem Ducha Świętego, autor listu do Efezjan adaptuje ten kontekst psalmu 68 do sytuacji w niebowstąpienia Chrystusa. I jak bardzo jest o tym przekonany, że ten tekst jest takim proroctwem o tym, co Chrystus czyni. I tak jak powiedziałem, no nie wiemy, czy on, prawdopodobne, najbardziej prawdopodobne jest, że on dostosował ten tekst do sytuacji właśnie w niebo wstąpienia Chrystusa, że miał na myśli, jak cała tradycja tutaj chrześcijańska mówi, wziął jeńców, poprowadził jeńców z niewoli, właśnie tych sprawiedliwych, którzy, jak wyznajemy w kredo, wstąpił do piekieł. Co to oznacza? Wstąpił właśnie do Szeolu, który tego świata duchów zmarłych, jak wówczas wierzono, nie rozdzielając jeszcze, tak jak my dzisiaj rozdzielamy pomiędzy niebem, piekłem a czyśćcem, tylko po prostu chodziło o tych zmarłych wszystkich, sprawiedliwych, że oni byli jakby, czekali na to, jakby jako jeńcy. Chrystus ich uwolnił. Chrystus zapowiedział im wolność poprzez swoje zmartwychwstanie, zwycięstwo nad grzechem, zapowiedź Królestwa Niebieskiego. Oni wstąpili do tego Królestwa poprzez właśnie dzieło Chrystusa, dzieło zbawcze. I rozdał ludziom dary. No to właśnie aluzja do Ducha Świętego, którego Chrystus z nieba posyła uczniom. I teraz właśnie w jaki sposób, tam padło między innymi pytanie, w jaki sposób uczniowie mają głosić pod wpływem Ducha Świętego, w jaki sposób są ochrzczeni Duchem Świętym. No to właśnie jest moc wewnętrzna, duchowa, której Bóg udziela każdemu wierzącemu, który przyjmuje chrzest. Bierzmowanie jest właśnie sakramentem umocnienia chrześcijańskiego. Ono wyraża właśnie tę prawdę, tego chrztu w Duchu Świętym. Tak naprawdę powinniśmy być tak przygotowani, tak przeżyć ten sakrament bierzmowania, że następuje dojrzałe takie w nas, powinno nastąpić dojrzałe życie w Duchu Świętym, czyli zdanie się na Boga. Duch Święty się nami posługuje. On udziela nam mocy do tego, by świadczyć o Nim. Tak jak sam Chrystus mówił, że nie martwcie się, gdy nastąpi taka chwila, co macie mówić, bo Duch Święty, jeśli żyjecie tak właśnie jak należy, zgodnie z wiarą, postępujecie moralnie, to Duch Święty wam podpowie, co macie głosić i jak się obronić i co mówić. Duch Święty jest, no, przejawia się na mnóstwo sposobów. Wielorakie jest działanie Ducha Świętego. Nie jesteśmy w stanie nawet opisać. On nas uświęca. On oczyszcza duszę człowieka, aby stawała się coraz bardziej świętą. On jest tym ogniem, który zapala w nas miłość do Boga. Sami z siebie nie mielibyśmy tego zapału, tego chcenia, kochania Boga, służenia Bogu, gdyby nie Duch Święty, który właśnie zapala w nas, w sumieniu naszym, to światło prawdy właśnie, o którym była mowa, też poucza nas o grzechu, o skutkach grzechu, które odczuwamy w nas, abyśmy się nawrócili właśnie. To wielorakie działanie Ducha Świętego, byśmy nie wliczyli. Ale w głoszeniu na pewno Duch Święty jest też światłem. Jest światłem właśnie w tym, co mamy mówić. Jakich słów użyć, jak przekazać tę prawdę o Chrystusie. Przede wszystkim z miłością na pewno.
Dziękuję. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Sierpca, szczęść Boże Ojcu głoszącemu dzisiaj słowo, Ojcu w radiu i wszystkim uczestnikom naszego spotkania. W Dziejach Apostolskich wśród wielu słów zwróciłem uwagę właśnie na to słowo, gdy stąpi Duch Święty, otrzymacie Jego moc. I dobrze jest sobie uświadamiać, czym jest moc Ducha Świętego, i do niej się w codzienności odwoływać. Na podstawie czego? Otóż Duch Święty jest sprawcą największego cudu w dziejach świata. Za jego sprawą Maryja poczęła Syna Bożego. A ponieważ, jak uczy Kościół, jest on uosobioną miłością Ojca i Syna, więc Duch Święty jest również świadectwem potęgi miłości. I mocą tej miłości odbywa się cała historia zbawienia. Mocą tej miłości można również skutecznie zmierzać do celu ostatecznego przeznaczenia dla człowieka, czyli do nieba. I w tej drodze do nieba ważne jest jednak nie tylko to, abym ja widział ten mój cel ostateczny, ale żebym w sposób dostępny, wsparty wiarą, sprowadzał to niebo na ziemię. I osiąganie tego stanu jest możliwe, jeśli będę wcielał w życie wszelkie Boże sugestie, a wśród nich na pierwsze miejsce postawiłbym miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Czyli nie tylko miłość wzajemna, lecz na wzór miłości Chrystusowej. która w pojęciu ludzkim jest może teoretyczna, bo ona nie liczy swego, natomiast ma na względzie dobro drugiego. I to na pewno będzie zawsze naznaczone nieudolnością, ale na taki kształt praktykowanej miłości myślę, że Pan Bóg wyraża zgodę, bierze poprawkę, bo ostatecznie wie, że człowiek jest tylko niedoskonały i tak jak uczy Pismo Święte, patrzy w serce człowieka. Natomiast to, co było wspomniane o tym niewolnictwie, to nie wiem, czy dobrze odczytuję, ale jako dobrowolne oddanie się w niewolę Bożą, albowiem oddając się Bogu w niewolę, paradoksalnie stają się człowiekiem wolnym i to poczucie wolności właśnie odczytuję jako przedsmak nieba i takie właśnie jest działanie najlepszego ojca, który nie chce swojego dziecka utrzymywać w niepewności i daje mu takie właśnie podarunki, które nazwałbym ogólnie, że to jest po prostu zaistnienie w człowieku Bożego pokoju. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże Panu. Ojcze?
Tak, dziękuję za to dopowiedzenie. Z pewnością właśnie Duch Święty jest tym duchem miłości pomiędzy Bogiem Ojcem a Synem. Nas doprowadza do tej dojrzałości, czystej miłości, o której mówił święty Jan od Krzyża, o której mówiłem. Ale pamiętamy, że właśnie Duch Święty jest od początku świata, przy stworzeniu świata, także Pan Bóg stwarza cały świat tchnieniem swoich wart, czyli swoim słowem, które wychodzi. Tchnienie to jest także Duch Święty. Także całe dzieło stworzenia jest dziełem Ducha Świętego. Duch Święty unosił się nad wodami, jak przekazuje nam piękna opowieść o stworzeniu świata. I Duch Święty jest właśnie tym, który ten świat uświęca. Tak jak się modlimy, że Bóg uczynił wiele, stwarzając świat, dając nam życie, uczynił wiele, ale jeszcze więcej czyni, uświęcając nas, czyli zmieniając nas, nas wewnętrznie, przemieniając nas na prawdziwe dzieci Boże, które wyzwalają się ze wszystkich przywiązań do tego świata, ze swoich grzechów, po prostu stają się prawdziwie dziećmi Bożymi. To jest właśnie działanie także Ducha Świętego, który działa w nas wierzących i tak jak Pan powiedział, jest duchem miłości, duchem Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, posyłany przez Boga i Jezusa Chrystusa. Także właśnie z pewnością możemy tak Ducha Świętego interpretować tutaj, wyjaśniać jego działanie. Odnosząc się do tekstu z listu do Efezjan, właśnie do tej parafrazy, wspaniałej tak naprawdę parafrazy autora listu do Efezjan, który widać, że medytował teksty modlitw, psalmów i ja tutaj powiedziałem o interpretacji, która przez wieki w Kościele właśnie była w ten sposób odnoszona, bazowała na tym tekście od ósmego wersetu czwartego rozdziału listu do Efezjan, gdzie jest napisane, że dlatego mówi Pismo, wstąpiwszy do góry, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. I to wzięcie do niewoli jeńców, czy też poprowadzenie jeńców, niewolników jako jeńców, właśnie tradycja ojcowie Kościoła rozumieli jako wyzwolenie, właśnie to wstąpienie do piekieł, czyli do Szeolu, wyzwolenie tych sprawiedliwych, wszystkich, którzy przed Chrystusem czekali na zbawienie, a odeszli z tego świata. Ale oczywiście w duchowy sposób możemy to także inaczej interpretować. Tak jak powiedziałem, współczesna egzegeza, czy też protestancka tutaj inaczej mówi także o tym wstąpieniu do niższych części ziemi. Tutaj mamy dalej, nie rozwinąłem tego wątku, interpretacja 9-10 werset. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi. Właśnie to, te słowa, do wstąpienie do niższych części ziemi, ojcowie Kościoła też rozumieli jako wstąpienie do Szeolu. Bo Szeol przecież w tradycji tej starożytnej rozumiano jako takie miejsce podziemne, jako Hades grecki, tam gdzie duchy zmarłych oczekiwały. Więc ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił, mówi dalej list do Efezjan, ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić swoją mocą, swoją obecnością. To jest piękny tekst, który właśnie się odnosi, jak widzimy, jest dziś wybrany na uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego.
Może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Witam, mam na imię ja. Ksiądz Teor, tam komentując Ewangelię, mówił o znakach i spuentował ten akapit, mówiąc, że znaki generalnie są potrzebne tym, którzy nie wierzą. Otóż ja bym powiedział, że znaki to były Kościołowi pierwotnemu, żeby uczniowie uwierzyli, że ten, tam mówiąc skrótowo, że ten, z którym schodzili przez 3 lata, był prawdziwie Synem Bożym. Ale Kościół generalnie oparty jest na nauczaniu Pana Jezusa, na zakonie, który Pan Jezus ustanowił. No i pamiętamy tą taką sytuację, która się wydarzyła nam w Nazarecie. Właściwie dwie sytuacje takie, które się wydarzyły w Nazarecie w ciągu jednego dnia. Otóż Pan Jezus tam przyszedł do Nazaretu, tam mieszkańcy Nazaretu dowiedzieli się, że Pan Jezus jest z domu, no i tam i słyszeli o tych znakach, właśnie znakach, które Pan czynił w Betanii i w Kafarnaum. Dlatego oni tam przyszli do Pana Jezusa, ale i Pan Jezus tam, nie będę mówił o tej całej sytuacji, bo ona jest bardzo ponura, i Pan Jezus spuentował, takie zdanie tam między innymi powiedział: Matko moją, braćmi moimi są ci, którzy zachowują moje nauczanie. Czyli podniósł tych, którzy żyją według zakonu stawionego przez Pana Jezusa, do rangi braterstwa z sobą, czyli uczynił nas faktycznymi synami Ojca swojego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Ojcze.
Tak, dziękujemy za to dopowiedzenie także. No ja tak może skróciłem, spuentowałem. No oczywiście znaki były potrzebne nie tylko tym, którzy nie wierzyli, czy mieli jakieś wątpliwości, ale wiemy, że uczniowie też przecież były dla umocnienia uczniów. To, że Pan Jezus ukazywał się jako żywy i uczył ich o królestwie, wyjaśniał pisma, to było umocnienie dla uczniów. Także dla wierzących oczywiście znaki są umocnieniem, po to właśnie one się dzieją. Przecież w naszym życiu także dzieją się różne takie wspaniałe rzeczy, o których moglibyśmy mówić, które budują naszą wiarę. Ale mi chodziło o co innego, powołując się właśnie na podkreślenie pewnej innej prawdy, żeby nie koncentrować się na samych takich nadzwyczajnych znakach. Święty Grzegorz Wielki pisał tak w swoich homiliach. Powiedzmy o darach należących do bardziej, mających bardziej ukrytą naturę. Kościół Święty spełnia duchowo każdego dnia to, co czynił przez apostołów namacalnie. Bo kiedy kapłani przez łaskę egzorcyzmu nakładają ręce na wierzących i wyrzucają złe duchy zamieszkujące ich umysły, to cóż oni czynią, jeśli nie wyrzucają demonów? I dalej. A każdy wierzący, który pozostawia swoje stare życie, swój stary sposób życia i spełnia święte misteria, bierze udział w sakramentach świętych, uwielbia Boga, wychwala Jego chwałę to i moc Boga, to cóż innego czyni, jeśli nie przemawia w nowych językach, mówi święty Grzegorz Wielki. Co więcej, kiedy ktoś przez swoje przemawianie usunie zło z serca drugiego człowieka, czyż nie bierze w ręce węży? Czyż te cuda nie są większe, gdyż są duchowe? One nie mówią o podnoszeniu, zmartwychwstaniu, wskrzeszaniu ciał, lecz mówią o prawdziwym powstaniu w duchu dla Boga. Te znaki, umiłowani, także wy uczynicie, jeśli zechcecie. Mówi święty Grzegorz Wielki, bardzo pięknie w swojej homilii.
Bardzo dziękuję, Ojcze, za spotkanie, za czas, za rozważania na najbliższą niedzielę. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, naszym gościem i prowadzącym, moderatorem audycji Szukając Słowa Bożego był ojciec dr Piotr Nyk, karmelita, biblista, wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości. Pełni też posługę przeora w klasztorze karmelitów bosych w Lublinie.